Tak, drodzy Państwo, warto jest żyć, a ja muszę powiedzieć, że z okna pasty dzisiaj z naszego studio pierwszy raz od wielu, wielu lat, albo w ogóle chyba pierwszy raz w życiu podczas poranka, razem z panem posłem, który jest w studio, z panem posłem Tomaszem Rzymkowskim, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Właśnie, no właśnie. Spojrzeliśmy za siebie i zobaczyliśmy, że nad wielkimi budynkami mamy księżyc.
Tak, to chyba kolejny dowód na zmiany, które zachodzą w Układzie Słonecznym. Zniknęły pierścienie Saturna, płoną lasy w Australii. To wszystko chyba zmiany, jakieś plamy na Słońcu, jak to mawiał Kazik Staszewski w jednej ze swoich najlepszych piosenek.
Niektórzy też mówią o apokalipsie.
Ja to chyba takie cykle. Ja nie jestem jakimś znawcą fizyki, a tym bardziej astronomii, ale można powiedzieć tak pobieżnie, czytając prasę fachową, można zauważyć, że no, astronomowie zaobserwowali pewne zmiany w Układzie Słonecznym. Moim zdaniem mają one charakter cykliczny i tak jak mieliśmy kiedyś epokę lodowcową i nawet troszeczkę bliżej naszej współczesności budowano na środku Bałtyku karczmy, bo Bałtyk zamarzał. No tak teraz mamy te lata gorące, można powiedzieć dekady gorące.
Wczoraj bardzo ważna informacja, na pewno dla całego świata filmowego polskiego, Boże Ciało, Oscary 2020, nominowane do Oscara. Film Jana Komasy, który opowiada o młodym wychowanku domu poprawczego, który później podszywa się pod księdza. Czy pan ten film widział?
Nie, nie widziałem tego filmu, czytałem recenzję, chętnie obejrzę, aczkolwiek rozmawiałem ze znajomym duchownym, stwierdził, że historia opowiedziana w tym filmie, no niestety, ale nie miałaby miejsca w rzeczywistości. Jest to taka trochę wymyślona historia, to znaczy z tego co wiem, główny bohater tego filmu podszywa się pod duchownego tak. Rzymskokatolickiego. Z tego co wiem, to taka sytuacja nie miałaby miejsca z wszystkich wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego.
A to ciekawe, co pan
uspokajam,
mówi,
bo taka możliwość nie miałaby miejsca.
Ale to ciekawe, co pan mówi, bo na początku filmu jest napisane, że historia oparta na wydarzeniach.
Ale raczej jest niemożliwe. Z tego, co mi moi znajomi księża mówili, aby osoba postronna podała się za kapłana.
Trzeba zapytać pana reżysera Jana Komasa, ale w każdym razie gratulujemy.
Z pewnością gratulujemy. Jest to na pewno wielki sukces samego reżysera, aktorów i całej polskiej kinematografii.
A jaki film pan ostatnio oglądał, panie pośle?
Ostatnio oglądałem Romana Polańskiego. Polecam wszystkim film pokazujący chociażby francuski antysemityzm. Opowieść o słynnej aferze Alfreda Dreyfusa, czyli oficer i szpieg. Polecam film, świetnie zrobiony, naprawdę oddający klimat przełomu XIX i XX wieku. No i pokazujący, jak gnije i niszczy je Trzecia Republika Francuska.
A co by
naprawdę
pan polecił?
Polecam ten film z całego serca. Świetnie zrobiony, świetnie oddający klimat i pokazujący to, co jest elementem kształcenia, no, powiedziałem, na poziomie wyższym wielu, wielu osób, i która pokazuje prawdziwe oblicze tej afery.
Panie pośle, a co by pan polecił Komisji Weneckiej, która w zeszłym tygodniu była w naszym kraju? Oczywiście na zaproszenie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.
Generała Nila z pewnością bym polecił, żeby obejrzeli.
A co
pokazuje oblicze do niedawna powszechnych autorytetów w środowisku prawniczym, którzy są głównymi bohaterami tego filmu.
Ale trafili przedstawiciele Komisji Weneckiej do Muzeum Żołnierzy Wyklętych.
Nie wiem, czy trafili. Byli zaproszeni.
Nie trafili.
Byli zaproszeni, ale chyba nie skorzystali z tego zaproszenia.
W każdym razie, jak pan ocenia to, że Komisja Wenecka pojawiła się w naszym kraju podczas tego momentu de facto, kiedy proces legislacyjny, jeżeli mówimy o tych ustawach sądowych, nie został jeszcze ukończony?
Jestem generalnie przeciwnikiem tego, aby wracać do czasów saskich, gdzie w polskim procesie legislacyjnym, czy szerzej w ogóle w decyzjach politycznych ważących o losach państwa, istotny głos zabierały ośrodki zagraniczne. Znaczy na tym polega suwerenność, że naród, a za pośrednictwem parlamentu, wyraża swoją wolę i ta wola jest niczym nieskrępowana, nie jest podyktowana obcymi interesami. I życzyłbym sobie, aby w polskim procesie legislacyjnym, który nie jest w żaden sposób ograniczony umowami, traktatami międzynarodowymi, naszymi zobowiązaniami, bo ja jako żywo nie znajduję w traktatach europejskich wzmianki o tym, że wymiar sprawiedliwości jest częścią substancji instytucjonalnej Unii Europejskiej. Wręcz przeciwnie, aby w tym procesie uczestniczyły środki zagraniczne. Ja rozumiem, że Komisja Wenecka jako organ doradczy Rady Europy, który miał zapewnić wsparcie merytoryczne procesowi demokratyzacji i zapewnieniu przekształceń państwa ustroju totalitarnym z okresu komunizmu w Europie po 89 roku, chce zabrać głos. Natomiast organem właściwym do prośby o tego typu opinie jest polski MSZ, jest polski rząd czy polski prezydent. Natomiast marszałek Senatu w mojej ocenie wchodzi w taki, bym powiedział, pozytywny, chociaż to nie jest pozytywny, ale spór kompetencyjny z polskim MSZ.
Jeżeli chodzi o zasadność zaproszenia Komisji Weneckiej, to pan profesor Tomasz Grodzki miał prawo czy nie miał prawa? Bo tu się pojawiło
zapytanie. W mojej ocenie nie miał prawa. Kompetencje marszałka Senatu wynikają z konstytucji, z regulaminu Senatu, wynikają z szeregu ustaw i zgodnie z artykułem 10 naszej konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Tym samym nie można dopisywać sobie kompetencji, których ustawodawca czy szerzej ustrojodawca
nie
przewidywał.
Ale też trzeba dodać, panie pośle, że ta opinia Komisji Weneckiej w ogóle nie jest wiążąca.
Prawda, tylko że jest to działanie na arenie międzynarodowej, jest to organ doradczy organizacji ponadnarodowej, jaką jest Rada Europy, i jest to, jakby na to nie patrzeć, działanie już na niwie międzynarodowej. Oczywiście marszałek Senatu ma przypisane sobie kompetencje na arenie międzynarodowej, to znaczy do kontaktów ze swoimi odpowiednikami, czyli przewodniczącymi izb parlamentu, zwłaszcza tych wyższych izb parlamentu, ale również do kontaktów z przedstawicielami placówek dyplomatycznych. Natomiast w kwestii zapraszania wszelkiej maści organizacji międzynarodowych i narzucania polskiej polityce zagranicznej jakichś konkretnych działań, to jest przekroczenie uprawnień.
Jeżeli spojrzymy na politykę naszą wewnętrzną, tutaj krajową, to w miniony weekend odbył się Marsz Tysiąca Tług. Dokładnie nie wiemy, ile osób uczestniczyło. Niektórzy
sporo.
Mówią...
Można powiedzieć, że organizatorzy odnieśli sukces, bo trzeba powiedzieć, tych uczestników było bardzo dużo. Byli z Polski, byli z zagranicy.
I jak pan odbiera ten protest? Pan rozumie, o co chodzi tym protestującym? Bo wśród nich na przykład pojawił się Piotr Najsztub też.
To akurat to jest jakby skrajność. Piotr Najsztub i czasami oglądając różne demonstracje, których jakby ostrze jest wymierzone w opcję rządzącą, w Prawo i Sprawiedliwość, to mam wrażenie, jakby część uczestników była w jakiś sposób przez nas zinspirowana, aby tam się pojawić i wizerunkowo...
Panie pośle, tysiące ludzi, tysiące sędziów.
Wizerunkowo uderzyć.
No, prawników. Znaczy,
kto orientuje się w perypetiach pana redaktora Najsztuba, to wie, że jego obecność na tej demonstracji tylko i wyłącznie sędziom zaszkodziła, jeśli chodzi o odbiór społeczny. Ale już nie chcę sprowadzać tej sprawy tylko i wyłącznie do pana redaktora Najsztuba. No, byli przedstawiciele wymiarów sprawiedliwości z wielu państw. Natomiast trzeba jakby sięgnąć jakby do praprzyczyny. Praprzyczyną tej demonstracji, takiego wyrazu solidarności środowiska sędziowskiego i nie tyle, jest sprzeciw wobec ustawy, która ma na celu wprowadzenie właściwego ładu i porządku ustrojowego. Zaczęło się to wszystko od tego, że część sędziów zaczęła kwestionować jestestwo innych sędziów. To znaczy, jeszcze takich sytuacji nigdy w Polsce nie było, ale też nie znam takiej sytuacji na świecie, gdzie jeden sędzia nie kwestionuje orzeczenie, bo to jest rzecz normalna, jeśli mamy sądownictwo dwuinstancyjne, czy nawet wieloinstancyjne, gdzie jeden sędzia kwestionuje orzeczenie, postanowienie sędziego innej instancji. Natomiast tutaj mamy do czynienia z kwestionowaniem samej istoty, czy dany obywatel sprawuje urząd sędziego, czy nie. Takiej kompetencji sędziowie nie mają, a tym samym no, podważają prerogatywę prezydenta, bo to prezydent Rzeczypospolitej jest tym jedynym obywatelem państwa polskiego, któremu konstytucja, nasz ustrojodawca przewidział tą kompetencję do powoływania sędziów, czy też do awansowania
Rozumiem,
sędziów.
Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość przed tymi zmianami, które zaproponowali państwo, nie cofną się.
Znaczy, gdybyśmy się cofnęli, to zapanuje w polskim wymiarze sprawiedliwości no, niebotyczny wręcz chaos i anarchia. Dojdzie do takiej sytuacji, że jeden sędzia będzie podważał to, że drugi sędzia już nie jest sędzią i na odwrót. No, dojdziemy do sytuacji kompletnej anarchii w państwie. No, do tego nie można dopuścić. To jest kwestia bezpieczeństwa państwa.
Panie pośle, podczas tego marszu tysiąca tuk odbył się także marsz przeciwko, kontrmanifestacja między innymi organizowana przez środowiska pana Adama Słomki i KPN-u. To tam zgromadziło się no, dużo mniej osób, bo to było tylko kilkaset osób i pan Adam Słomka powiedział o tym, przypomniał, że w sądach orzeka wciąż 400 sędziów, którzy za PRL sądzili w procesach politycznych. Jak to jest? Mówią państwo o dekomunizacji, mówią państwo o tym, że powinien być ten wymiar sprawiedliwości oczyszczony, a tu są takie podstawowe liczby, podstawowe dane i z tym sobie jakoś państwo nie mogą poradzić.
No to jest kwestia tego, że to oczyszczenie, o którym mówił pan profesor Strzembosz na początku lat 90. niestety nie nastąpiło. O tym również w wywiadzie weekendowym w wydaniu Die Welt, niemiecka prasa przedstawiła słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który przywołał dane statystyczne chociażby z okresu zjednoczenia Niemiec, gdzie 30% sędziów z byłego NRD zostało z zawodu sędziowskiego no, usunięte.
A kto ich usunął?
No, władze federalne.
No właśnie, a u nas?
U nas niestety tego typu działań nie było. Była weryfikacja funkcjonariuszy cywilnych służb specjalnych PRL-u, no i była weryfikacja prokuratorów, była weryfikacja wielu osób, które stanowiły ten aparat represji
ale
Polski
takie
Ludowej,
zakusy ale w 2005-2006 roku były, jak Prawo i Sprawiedliwość rządziło. Był duży opór, ale teraz, kiedy ta władza jest na kolejne 4 lata, no to chyba przecież tacy sędziowie po prostu nie powinni funkcjonować w wymiarze sprawiedliwości.
No tego typu działania zostały podjęte, chociażby w przypadku Sądu Najwyższego. Natomiast ja uważam, że ten problem z racji też i na upływ czasu no nie jest w tej chwili fundamentalny, bo jeśli popatrzymy...
A co jest fundamentalne?
No, fundamentalna jest kwestia no, kwestionowania konstytucji. Jeśli mówimy tutaj o skali, bo ja powiem szczerze, w najczarniejszych snach nie spodziewałem się sytuacji, w której sędziowie mogą kwestionować prerogatywy prezydenta i ład i porządek konstytucyjnych organów
państwa. Panie pośle, musimy już
zmierzać
ku końcowi. Ostatnie pytanie dzisiaj, jeżeli chodzi o reformę sądownictwa, ma odbyć się takie posiedzenie. Komisja Europejska ma domagać się od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjęcia odpowiednich środków wobec Izby Dyscyplinarnej, a to ma doprowadzić, że ta Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nawet mogłaby zostać zawieszona. Gdzie my właśnie mamy tutaj hierarchię aktów prawa?
Znaczy, ja będę bronił jak niepodległości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Dlaczego?
To znaczy, to jest ten element, którego Polacy najbardziej się domagają w przypadku reformy wymiaru sprawiedliwości. To znaczy odpowiedzialności sędziów za ich czyny. Jeśli środowisko sędziowskie zlikwiduje ten straszak, czy też tą instytucję, która ma oczyszczać ich środowisko z czarnych owiec, no to znowu wróci ta gangrena. Większość sędziów w Polsce to są uczciwi, praworządni ludzie, i w ich interesie jest to, aby to środowisko zostało oczyszczone z czarnych owiec.
Mówił Tomasz Rzymkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. 7.31, drodzy państwo, a dzisiaj, 78 lat temu, 78 urodziny obchodziłby Krzysztof Klęczun, który urodził się w Pułtusku, zmarł tragicznie w Chicago, a dzisiaj posłuchamy nie czerwonych gitar, tylko innego projektu, w którym Krzysztof Klęczun brał udział. 3 korony.